Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dziś porozmawiamy o pielęgnowaniu kultury polskiej poza granicami naszego kraju. Naszym gościem jest pan Marek Pantuła, honorowy członek Towarzystwa Kultury Polskiej Jasna Góra w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawii, fundator oraz prezes Fundacji Humana Mundi. Człowiek, który dla promowania polskiej kultury, tradycji, historii czy edukacji w Naddniestrzu zrobił bardzo wiele. Z naszym gościem z Przemyśla połączyliśmy się dziś telefonicznie. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Lublin.
Myślę, że naszym słuchaczom nie trzeba specjalnie przypominać i tłumaczyć, czym jest Naddniestrze, no bo o tym miejscu w Europie rozmawialiśmy co najmniej kilka razy. Także w naszych rozmowach z naszymi gośćmi też przewijały się wątki związane z działalnością Towarzystwa Kultury Polskiej Jasna Góra. Choć przypominać tego wszystkiego pewnie nie trzeba, ale już to, dlaczego tak pana interesuje i dlaczego pan postanowił się tak bardzo zaangażować w pomoc tamtejszej społeczności polskiej i promocję polskiej kultury w Naddniestrzu, no to muszę na początek zapytać.
Może zaczniemy od tego, że jest to państwo nieuznawane, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Nawet Rosja nie uznaje tego państwa.
Choć tam ma ogromne wpływy.
No, oczywiście, że tak. No, jest kontrolowane oczywiście przez Rosję. Państwo naddniestrzańskie posiada wszystkie atrybuty, to znaczy posiada rząd, prezydenta, własne pieniążki, które również nigdzie nie są uznawane, co jest właściwie takim folklorem, bo za te pieniążki to można kupić tylko w Naddniestrzu. Natomiast poza granicami już nie można je ani wymienić, ani nie ma kursu. Również posiada własne paszporty. Na ten paszport żaden obywatel Naddniestrza również nie może wyjechać poza granicę. Więc w związku z tym mieszkańcy Naddniestrza musieli przyjąć jakiś inny paszport, na przykład rosyjski, mołdawski czy ukraiński. Także sytuacja jest zupełnie inna niż w państwach wschodnich jak Ukraina czy Białoruś, już nie mówiąc o Litwie, ponieważ ta struktura prawna dla obywatela jednak jest bardziej złożona.
I ten wyjątkowy, to wyjątkowe miejsce, zresztą opisywane, czy to w literaturze, czy przez dziennikarzy, także myśmy tutaj w naszym programie rozmawiali, choćby z Tomaszem Grzywaczewskim, autorem książki o państwach, granice marzeń o państwach nieuznawanych, tam też pojawia się wątek Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawii. No, miejsce szczególne, absolutnie wyjątkowe na mapie Europy. To właśnie ta wyjątkowość z tego miejsca tak sprawiła, że tak pan lgnie w tamtym kierunku?
Sięgając do takiej hierarchii wartości, to nie jest tak. Ja tutaj wspomniałem, scharakteryzowałem ogólnie państwo naddniestrzańskie. Natomiast priorytetem są tutaj nasi rodacy. Polacy, osoby pochodzenia polskiego, które zamieszkują to Naddniestrze. Nawiasem mówiąc, wspomniał pan o Tomku Grzywaczewskim, to nasz serdeczny przyjaciel, bardzo dużo nam też pomógł w różnych akcjach humanitarnych. I wracając do naszych rodaków, to nawet sięgnęlibyśmy do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Mamy Raszków, Sienkiewiczowski Raszków, dlatego że Sienkiewicz opisuje w swej trylogii o Raszkowie. Jeżeli ktoś tam sobie poczytał pana Włodyjowskiego, no to Baśka chciała dotrzeć do Raszkowa. Jest tam taki incydent, prawda? Ale w sumie nie dotarła. I to są właśnie te tereny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Takie kresy bardzo odległe. No i ja miałem to szczęście, mam to szczęście w ogóle, że mogę tam chodzić po tej ziemi, gdzie duch Polski jeszcze żyje. I to się daje odczuć. A dlaczego? Dlatego, że działają tam nasi rodacy. Najbardziej prężnym towarzystwem, które tam działa, jest Towarzystwo Kultury Polskiej Jasna Góra, którego to prezesem jest Natalia Siniawska-Krzyżanowska z z którą współpracuję już od 10 lat. Wraz z Natalią wymyśliliśmy ideę powołania do życia Domu Polskiego pod nazwą Włodyjowski, odwołując się do historii, w tym przypadku małego rycerza, który posiadał cechy bardzo szlachetne, tak? Choć postać, można powiedzieć, fikcyjna, ale rzecz szlachetna, prawda? Więc wiele cech tych takich staropolskich posiadał, więc nazwaliśmy go Włodyjowski. Dom jest cudowny, zakupiliśmy za środki Polaków mieszkających w Polsce, którzy zechcieli po prostu włożyć te pieniążki. Zakupiliśmy działkę 14-arową, zakupiliśmy stary, piękny dom, który posiada zapiecki, jak za czasów Marii Konopnickiej. Proszę sobie wyobrazić, że jak wchodzi się do tego domu, to tam mamy trzy stare zapiecki, ponad stuletnie, gdzie jeszcze siostra Natalii, pani prezes, wypieka chleb.
No właśnie, to są też takie akcenty, które tam na miejscu dzieją się, te akcenty po prostu polskie. Tam też organizowane jest szeroko pojęte życie kulturalne tej społeczności polskiej. Dzięki temu ta aktywność wielu pokoleń właściwie, czy kilku pokoleń Polaków jest duża i jest szansa na to, żeby utrzymywać tę pielęgnować tę kulturę polską w Naddniestrzu.
Oczywiście. My to nazywamy powrót do korzeni, dlatego że, jak wiemy, była tam bardzo silna rusyfikacja nauczania języka polskiego. Generalnie można by było powiedzieć, że tam nie było. Więc od dwóch chyba bodajże lat mamy nauczyciela języka polskiego w Tiraspolu. To już jest jakby druga rzecz, którą robimy, czyli Polonijne Centrum Kultury Polskiej Jasna Góra w Tiraspolu w stolicy Naddniestrza, ale to za chwilę przejdę do tego, bo jeszcze pozwolę sobie wrócić do naszego Raszkowa, bo to jest bliskie naszemu sercu, nam Polaków, tutaj mieszkających w Polsce. Dom Polski od strony wschodniej mamy piękny kanion Raszkowski, a od strony przeciwnej, zachodniej mamy leniwy, poetyczny Dniestr. Z jednej strony mamy cerkiew grekokatolicką, z drugiej strony mamy kościół rzymskokatolicki, najstarsza świątynia w całej Mołdawii, świętego Kajetana. Jak legenda mówi, Włodyjowski brał tam ślub z Baśką. No i mamy polski cmentarz datowany z przełomu XVIII-XIX wieku, gdzie są nagrobki tylko polskie. I ten dom polski znajduje się jakby w centrum tego Raszkowa, tego wielokulturalnego, dlatego że tam za czasów Rzeczypospolitej obojga narodów mieszkało wiele narodów. Polacy.
Jeszcze synagoga jeszcze gdzieś.
Synagoga, renesansowa synagoga, właśnie pan redaktor mi przypomniał. Choć to są ruiny, ale jeszcze freski się zachowały. I w tym Domu Polskim rzeczywiście organizujemy różne wystawy, koncerty. Mamy taki ogród sztuki, jeszcze niewykończony, pod kanionem Raszkowskim. I tam zapraszamy różnych twórców, artystów, ludzi nauki i kultury z Polski. Zapraszamy nie tylko rodaków, ale wszystkich tych, którzy chcą przyjść, mieszkają w Raszkowie, w okolicach i którzy biorą udział w tym przekazie kultury polskiej, ale i też takiej wielokulturowości.
To wszystko udaje się właśnie dzięki takiej determinacji wielu osób, zarówno tam w Naddniestrzu, w Raszkowie, w Tiraspolu, z drugiej strony oczywiście w Polsce i też ta idea wyremontowania tego domu to był jakiś taki pomost trochę międzynarodowy, ale rzeczywiście jest to dowód na to, że ta współpraca na linii społeczność polska tam w Naddniestrzu, a tutaj u nas i w Polsce wszelkiego rodzaju organizacje, ale tacy ludzie właśnie jak pan dowodzą na to, że warto to robić, żeby właściwie w pewnym momencie zdaje się, że to się stała taka sprawa wręcz takiej polskiej racji stanu, takiego dobra narodowego.
Tak, rzeczywiście. Bardzo, bardzo ładnie pan to ujął. Dlatego, że ja to nazywam nową formą dyplomacji społecznej. Co to znaczy? My nie jesteśmy politykami i nie możemy nimi być razem z panią prezes Natalią. Natalia jest postacią charyzmatyczną i to jest szalenie ważne. Jest osobą bardzo odważną, kreatywną i z taką osobą współpracować to jest naprawdę ogromna przyjemność. Natomiast dyplomacja społeczna, o której wspomniałem, to jest szalenie ważna, dlatego że my na dole jako humaniści rozpoczynamy po prostu takie działania humanitarne na rzecz Polaków, ale nie tylko. Też innych mieszkańców, którzy tam zamieszkują. I to są działania ponad podziałami, politycznymi, religijnymi, społecznymi. I to jest szalenie ważne. Dzięki temu władze Naddniestrza po prostu utrzymują z nami bardzo pozytywne stosunki. I też dzięki temu mamy jakby przyzwolenie na to, aby móc pomóc tam tym ludziom. Bo to jest nie tylko sprawa kultury, prawda? Ona jest szalenie ważna. Bo jak dobrze wiemy, historia, kultura potrafi dzielić. Nie. My transcendujemy, przekraczamy te granice. Nas to nie interesuje. Nas interesuje człowiek. A druga sprawa to jest medycyna. I tutaj, jeżeli chodzi o medycynę, to bardzo ładnie się sprawdza nasza akcja humanitarna z polskimi lekarzami.
O tej akcji jeszcze porozmawiamy dzisiaj bez wątpienia, ale chciałem jeszcze zapytać o to, jak wygląda to życie społeczności polskiej w Naddniestrzu, bo to jak pięknie jest kultywowana ta polska tradycja. Oczywiście ja też miałem okazję rozmawiać z Polakami tam mieszkającymi, którzy pierwsze takie zdziwienie. Niektórzy bardzo pięknie mówią po polsku, mimo przecież wielkiej, długiej nieobecności. Są przecież zespoły muzyczne, które w sposób fantastyczny promują tą kulturę. To jest nieprawdopodobne, że też w takich warunkach, o których przecież pan na początku powiedział, udaje się to robić. Ale jak życie tam wygląda?
To jest na pewno wielką zasługą, jest też bezinteresowna społeczna praca pani prezes Natalii Siniawskiej-Krzyżanowskiej, która jest jakby motorem tych działań tam w Naddniestrzu, bo ja rzeczywiście przyjeżdżam do Naddniestrza kilka razy w roku i też realizujemy różne projekty. Ja myślę, że należałoby zacząć w ogóle od tego, co się udało nam zrobić 2 lata temu, czyli otworzyć Centrum Kultury Polskiej w Tiraspolu, Jasna Góra. Wyremontowaliśmy 200 metrów pomieszczeń. To jest taki stary komunistyczny blok, wieżowiec i posiada piwnice. To były bardzo szkaradne te piwnice. Myśmy je wyremontowali, zrobiliśmy po prostu, myślę, że tak czyściutko, wszystko elegancko i mamy tam pomieszczenia. W tych pomieszczeniach odbywa się nauczanie języka polskiego. To jest szalenie ważne. Nauczanie historii, geografii, wszystko, co jest związane z Polską. Prowadzimy świetlicę resocjalizacyjną, gdzie oprócz tego dzieci przebywają tam. Młodzież do 20, do 22 są rozwiązywane różne problemy, ale i też mamy dokarmianie dzieci. To jest szalenie ważne. Chcemy, żeby to dokarmianie tych dzieciaków mogło być przez cały rok. Nie do końca nam się to udaje, bo nie ma tych środków, ale sobota, niedziela dzieci mogą przyjść do Centrum Kultury Polskiej i zjeść gorący posiłek, prawda? Pierwsze danie, drugie danie, coś na deser. To jest szalenie ważne, bo musimy wspomnieć o tym, że jest to najbiedniejszy region w Europie.
W całej Europie, dokładnie.
W całej Europie i myślę, że z tego co czytałem, to nawet znajduje się prawie, że na samym końcu, jeżeli chodzi o świat, jeżeli chodzi o dochód na przeciętnego jednego Mołdawianina, no nie mówiąc już o Naddniestrzu, który jest, prawda, regionem autonomicznym, nieuznawanym. Nie, więc tam jest jeszcze gorzej. Prowadzimy też punkt informacji prawnej w Centrum Kultury Polskiej, badania lekarskie. Więc no i oczywiście te zespoły, o których pan wspomniał. Zespół muzyczny, zespół młodzieżowy, dziecięcy. Dzieci uczą się różnych piosenek, czy to jakichś religijnych, czy pieśni ludowych, prawda? Natalia jest też organistką w kościele rzymskokatolickim w Tiraspolu i to jej pomaga też uczyć te dzieci i zajmować się tymi dziećmi od strony właśnie takiej estetycznej, muzycznej.
Pani Natalia Siniawska zresztą przy okazji zdaje się otwarcia właśnie Centrum Kultury Polskiej Jasna Góra w Tyraspolu, kiedy też przy udziale właściwie polskich też władz, przedstawicieli polskich władz ta uroczystość się odbywała. Ona mówiła wtedy, że robię to wszystko dlatego, że są tu ludzie, którzy potrzebują polskości. No właśnie, to jest niezwykle istotne, że jest to dla kogo robić.
Tak, i często powtarza, że chciałabym, to w tej chwili pozwolę sobie zacytować, że zawsze powtarza, że chciałabym, aby moje dzieci i dzieci Naddniestrza pokochały Polskę tak, jak ja ją pokochałam, mając 10 lat, gdy pierwszy raz wyjechałam do Polski. I to żyje w jej duszy i dlatego tak ważna jest edukacja. I dla nas właściwie na pierwszym miejscu jakiś pryncypium rozwoju tych Polaków, mieszkających naszych rodaków na Naddniestrzu, jest edukacja. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli taka osoba przyjedzie tutaj do Polski, to ona na żywo przeżywa to, co jest związane z naszą tradycją, kulturą polską, historią. I tutaj w Polsce może to przeżyć, prawda? A przeżycie właśnie rysuje jakby w duszy, w tych emocjach, rysuje taki obraz tej polskości, który zapamiętuje się jakby do końca życia. I taką osobą właśnie jest Natalia i ona z tego czerpie.
Jest też taki bardzo konkretny wymiar tego, co robi pan, co robicie wspólnie dla tej społeczności w Naddniestrzu, dlatego że ja sam też rozmawiałem z osobami, których na przykład synowie, córki, dzięki temu, że tam w Naddniestrzu miały kontakt z polską kulturą, edukacją, ale też właśnie miały kontakt w tych relacjach międzynarodowych z Polską, z polskimi organizacjami pozarządowymi, działaczami takimi jak pan, przyjechały dzieci tych Polaków i tutaj się uczą, studiują, pracują, zostają.
Tak, oczywiście. Bardzo miło, że pan przypomniał mi o tym. Natalia Cech. Natalia Cech jest siostrzenicą Natalii i właściwie to ona jako pierwsza z Naddniestrza po wojnie domowej po 90 roku, prawda, rozpoczęła studia, pochodzi z Raszkowa też, Natalia Cech. Obecnie jest na 5 roku historii, paradoksalnie historii tutaj mówię, Uniwersytetu w Warszawie imieniem Wyszyńskiego. Z średnią 4,6 jest niesamowicie zdolną, inteligentną dziewczyną, która z takiego Raszkowa, gdzie wiadomo, że ten Raszków to jest na końcu świata, zresztą tak pisał też Sienkiewicz, że znajduje się jakby na końcu świata. I z takiego Raszkowa wyjeżdża do liceum polonijnego do Warszawy, praktycznie nie znając języka polskiego, uczy się tego języka polskiego i później dostaje się na studia i obecnie będzie bronić magistra. Jest to niesamowite, dlatego że to jest proces edukacyjny, którego zasługą właśnie jest to Towarzystwo Kultury Polskiej, bo to jest jakby taka baza, to jest taki fundament, z którego te dzieciaki, ta młodzież wychodzi. I mamy oczywiście jeszcze inne studentki, czy w Krakowie. Teraz kolejne osoby będą wyjeżdżać na Uniwersytet Rzeszowski. Także ta edukacja jest szalenie ważna i to jest właściwie nasza duma.
I to chyba jest taką też kwintesencją, bo zawsze jest tak, że jeśli jest jakiś taki namacalny dowód skuteczności, mówiąc wprost, tej waszej działalności, to też chyba mobilizuje do dalszej pracy, do dalszych wyzwań, których oczywiście nie brakuje.
Jest jeszcze jeden ważny wątek, że tutaj następuje edukacja jakby nie od zewnątrz, tylko od wewnątrz. Co to znaczy? To znaczy, że ta Natalia C. wraca do domu, do Raszkowa, i tam następuje edukacja od wewnątrz. To nie my przyjeżdżamy, my Polacy przyjeżdżamy i uczymy ich historii, prawda? Bo wiadomo, ta historia jest tam po prostu, no nie jest prawdziwa, tak? A tutaj przyjeżdża córka i po prostu córka uczy jakby tej historii od wewnątrz. I to jest zupełnie naturalne, autentyczne nauczanie. Ono jest szalenie ważne, bo ja to nazywam edukacją od wewnątrz. I ona jest bardziej trwała, wiarygodna i prawdziwa.
No i bez wątpienia potrzebna i o tej pomocy Polakom mieszkającym w Naddniestrzu, ale nie tylko, pomocy, którą dzięki także zaangażowaniu naszego dzisiejszego gościa udaje się organizować. A ja przypomnę, że naszym gościem jest Marek Pantuła, członek honorowy Towarzystwa Kultury Polskiej Jasna Góra w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawii, a także prezes Fundacji Humana Mundi. I do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.